45% Polaków negatywnie ocenia Kościół katolicki. Co drugi Polak deklaruje pogorszenie opinii względem kilku lat wstecz. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Wirtualną Polskę. Czy za tymi opiniami idzie realne odejście od Kościoła katolickiego? I najważniejsze pytanie, jeśli nie Kościół katolicki, to co? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Leszek Strzałkowski, zapraszam. A moimi Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
45% Polaków ocenia Kościół katolicki negatywnie względem 38%. No i tutaj drugie, co drugi Polak ocenia gorzej Kościół katolicki niż kilka lat temu. Spodziewałeś się takiego wyniku, czy nawet większego?
Myślę, że to jest mniej więcej wynik potwierdzający obserwacje. Jeśli chodzi o spodziewania się, to nasza telewizja funkcjonuje mniej więcej już 10 lat. Trochę więcej, ale powiedzmy codzienne nadawanie to 10 lat. I kiedy zaczęliśmy te pierwsze programy, to pamiętacie, po pierwsze to wymachiwanie Biblią i po drugie to pokazywanie kłamstwa kleru katolickiego, że to jest jeden z czynników zniewolenia i głupoty Polaków. Także jak najbardziej się spodziewałem takiego wyniku.
No, a jak przyjmujesz te doniesienia? No, czy one rodzą jakiś radość, ale czy też za tą radością idą jakieś obawy?
Raczej zobowiązanie.
Zobowiązanie, żeby tak zagospodarować.
Tak, że teraz nasza misja jest jeszcze ważniejsza i można powiedzieć jeszcze trudniejsza, bo samo pokazanie błędów Kościoła katolickiego, pokazanie prawdy Biblii o darmowym zbawieniu, no to można zrobić w kilka minut, nie? Wystarczy człowiekowi pokazać na przykład list do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8-9 i on już widzi, że zbawienie jest prezentem, a Kościół mówi, że nie, że trzeba na niego zasłużyć. Czyli jest jakimś zapłatą za...
Prezentem za dopłatą.
za dopłatą, za dobre życie, nie? Także to pokazanie najważniejszego kłamstwa katolickiego, czyli odrzucenie zbawienia za darmo, czyli przekreślenie Ewangelii, bo Ewangelia to nie jest, to tak się mówi, że Ewangelia tam Łukasza i tak dalej, tak się mówi zwyczajowo, to jest zapis historii Jezusa przez Łukasza, przez Mateusza i tak dalej, a Ewangelia w tym biblijnym znaczeniu to jest dobra nowina o tym, co Jezus dla ciebie zrobił, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał i stoi u drzwi kołacze, chce dać ci za darmo zbawienie. To jest Ewangelia, nie księga historycznego zapisu życia Jezusa. Także to już mamy w dużej mierze, jakby to powiedzieć, za sobą, to no może złe słowo, ale o tym, że coś jest nie tak z Kościołem katolickim, to już wszyscy wiedzą, nie? Nawet ci, którzy tam deklarują, że mają o nim dobre zdanie, to kiedy by trochę wypili u cioci na imieninach, to tam powiedzą, co się u księdza dzieje.
17% się wstrzymało.
No to właśnie,
już,
czyli
to już
wolą...
też coś mówi.
Wolą nie mówić, także mówię, jestem z tego powodu bardzo podekscytowany, bo to jest druga reformacja, tak jak mówiłem na programie o 13, ale reformacja, która już nie tylko mieszczan i szlachtę obejmuje, czyli powiedzmy może 20, może mniej procent polskiego społeczeństwa, ale całe. Te statystyki dotyczą już wszystkich Polaków i połowa z nich no, traci zaufanie do Kościoła, a 45% już myśli, że to jest coś nie tak z tą instytucją, że to jest zła instytucja.
Mhm. Ale no właśnie, czy jeszcze to rodzi jakieś obawy, że właśnie no ci ludzie, powiedzmy zgorszeni tym Kościołem katolickim, czy oni już mogą się odejść gdzieś właśnie w jakieś tam w internecie, no dużo informacji różnych. Dla każdego coś dobrego się znajdzie i czy tych ludzi jest ryzyko, że się ich nie uda odzyskać dla Boga?
Są dwa kierunki tego odchodzenia. Pierwszy kierunek, taki najbardziej oczywisty, on związany jest z tym zgłaszaniem się nawet tam do swoich parafii, z takim, to się nazywa akt apostazji. Ja tam tego nie nie lubię nawet tak nazywać, bo to by znaczyło, że ci, którzy odchodzą od tej bezbożnej instytucji, to oni są apostatami.
Przestali wierzyć w Boga.
Heretykami jakimiś i tak dalej. Oni właśnie są, można powiedzieć, dużo bliżej Boga niż kler katolicki. Nie? Także tutaj diabeł wystawia świadectwo chrześcijaństwa. Nie? To ja dlatego tego nie lubię. Ale ogólnie jest taki trend i on oznacza porzucenie Kościoła także jako instytucji i często się to łączy z porzuceniem wiary w Boga. Nie? To jest jakaś właśnie taka ateizacja, laicyzacja, niekiedy się to trochę nazywa, lub pójście w jakieś takie no, naprawdę dziwne wierzenia, typu, że tam Matka Ziemia, czy coś takiego, jakiś panteizm. No to jeszcze, to są już takie religie, powiedzmy, istniejące od setek lat, ale mówię, że teraz jest taka moda wytworzenia sobie jakiejś własnej świadomości, że jestem jedno z lasem, czy tam z czymś, nie? No ale to jest jakiś margines. Wydaje mi się, że nieco większa grupa to są katolicy, którzy pozostają formalnie w ramach Kościoła katolickiego, ale coraz bardziej nabierają odwagi do kwestionowania jego nauk.
No wierzący niepraktykujący też.
Nie, to jest inna grupa. Wierzący niepraktykujący to są ci, co mają w dupie, że tak powiem, wszystko i tak dalej. I tylko tak sobie no, w jakiś sposób używają tej...
Chcą powiedzieć, że już w Boga nie wierzą.
Nie chcą. To jest taki trochę ucieczka od deklaracji. Nie? Ale ja mówię o innych katolikach, o tak zwanych myślących katolikach. Niekiedy ich nazywam uczciwymi katolikami. Oni niekiedy uczestniczą, często się z nimi spotykamy, uczestniczą też w naszych programach bardzo. To nawet niektórzy księża bym ich zakwalifikował. Niewielu, ale jednak, na przykład ksiądz profesor Kobyliński, wielokrotnie z nim rozmawiałem, polemizowałem, czy korespondencyjnie, czy w naszym studionie. Także to o tej grupie myślę, nie? Czyli ludzie, którzy szukają Boga, którzy starają się, na ile rozumieją na dzisiaj i na ile mają siły, wypełniać Bożą wolę, nie? Czyli oni nie są obłudni, starają się zachowywać moralną, przede wszystkim tę naukę katolicką, nie? Czyli są wiernymi mężami, jak są jakimiś politykami, urzędnikami, to nie kradną, lekarzami tak samo, nie biorą łapówek, nie? To nie jest to duża grupa, to się zgadzamy. Ale że starają się i do tej pory no to oni tak jak gdyby starali się być uczciwi, ale niespecjalnie kwestionowali naukę katolicką. Zwykle każdy myślący człowiek, kiedy widzi praktykę i naukę katolicką, ma wątpliwości. Nie? Takie najczęstsze wątpliwości no to spowiedź. Nie? Dlaczego ja nie mogę Bogu sam tych grzechów powiedzieć? Nie? Dlaczego muszę iść do księdza? Nie?
Tym bardziej, że to jest właśnie ciężkie przeżycie czasem. Tak.
Nie trzeba do tego otwierać Biblii, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak, że to jest jakiś proceder wymyślony do kontroli ludzi. Nie? A Bogu to jest niepotrzebne, przecież Bóg wszystko wie. Nie? To jemu mogę, nie? To tak ludzie intuicyjnie, rozumiejąc samą naturę Boga, to wielu katolików ma duży problem z powiedzią. Nie? Drugi taki problem no to jest właśnie tak zwana msza, czyli że na głos kapłana opłatek zmienia się w ciało Chrystusa, tożsame z tym ciałem, które na krzyżu Golgoty zawisło, a to wino, które ksiądz pije, bo tam wierni nie godni, jak u Świadków Jehowy trochę. Tam też jest jeden, bierze udział, a reszta się patrzy w spożywaniu.
Może się tylko oblizać.
Tak, że tylko patrzy, jest niegodny. Nie? W Kościele katolickim też jest taki podział na tych takich profanów, parafian i im się daje tylko te opłatki, a ksiądz tam pije wino. Nie? Znaczy, no, niby już pije krew, nie? Tak katolicy tak. Wierzą, że to jest krew tożsama z tą krwią przelaną na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, krwią, dlatego to jest ofiara za grzech. Dokładnie nazywają to, starsi katolicy nazywali to powtórzeniem, tak wręcz dosłownie. Młodsi posoborowi nazywają to uobecnieniem, że to się teraz dzieje, ta ofiara, no ale że wszyscy katolicy prawomyślni, no to muszą wierzyć, że tu się dokonuje ta rzeczywista transsubstancjacja, że to już pod względem tej wewnętrznej istoty, to ten opłatek, to wino, to jest ciało i krew Chrystusa.
Niektórzy jezuici na przykład to przenoszą się w czasie.
No ale to już to tak z tymi odpałowcami tylko. To tego. Mówimy o tych myślących katolikach i często oni od dziecka no tak nie bardzo wiedzą. No wezmą ten płatek, przyklei im się do podniebienia i co teraz zrobić, jeśli to jest Jezus? Czy można językiem tego Jezusa... To takich grzechach to nawet nie mów. Czy tego Jezusa można językiem odkleić od podniebienia, nie? Pewnie też chodziłeś do komunii, ja też, nie? To się to przyklejało, nie? Tak. Bo to jest taki rodzaj, to nie jest chlebek, to jest taki no, ale to właśnie, gluten, to dużo ma glutenu i przykleja
broń
się.
Broń Boże to pogryźć.
Bo no właśnie, to jest... czy można, no pogryźć no nie wolno.
To na języku
bo,
i to się ma rozpuścić.
I teraz, czy tym językiem można tam popchnąć, czy to już jest grzech bluźnierstwa,
tak,
nie?
Tak,
no
tak.
Bzdur, znaczy rozumiecie, ale ludzie, no jak tak...
Znaczy, no ja pamiętam, że to była poważna, to no, była no, poważna no, sprawa, no tutaj...
Póki jesteś dzieckiem.
Mnie to przestrzegali, żeby ta. Broń Boże, żebyś tego nie pogryzł, ta, bo to ta, tutaj, ta, no ta. Tak więc...
No takie ludzie mają z tym dylematy. Tu ksiądz profesor Bocheński, no wręcz w takiej przedśmiertnej audycji, która została ukryta przez władze państwowe i kościelne, on ogłosił, że on nigdy nie wierzył, że on jest, no tak jego rozum nie pozwalał mu uwierzyć, że tu następuje to przebóstwienie tych rzeczy ziemskich, czyli chleba i wina. To jest zresztą niezgodne z Biblią. Jezus mówi, żeby to czynić na pamiątkę, czyli to jest symbol tego, co zrobił Jezus na krzyżu, a nie powtarzanie ofiary. Jest jedna ofiara, a nigdy już się jej nie powtarza. To list do Hebrajczyków z kolei jasno mówi. I ksiądz Bocheński bał się, bo wiedział, żeby to różne hejty, kary kościelne by na niego spadły, ale 2 tygodnie przed śmiercią, zdaje się, nagrał taki program, gdzie powiedział, że on w to nie wierzy, przeprasza, że no, udawał, że w to wierzy i wprowadzał przez to ludzi w błąd, nie? I tu wielu katolików do tej pory sobie tak myślało, ale nie bardzo o tym było z kim porozmawiać. Rozumiesz, nie? No bo po pierwsze, część ludzi no to ma taką wiarę, pobożność ludową, to tam nie bardzo się tam pójść, jajeczko poświęcić, zjeść, umaczać w chrzanie, jak żeś dobrze zmarł. I to jest poziom ludowy, taki trochę ludyczny, pogański bym nazwał, że tylko rytuały chrześcijańskie, on się tam prawdami wiary niespecjalnie przejmuje, moralnością też. Nie? I to jest 90% ludzi w Polsce. Nie? No to ci inteligentni, myślący, pobożni katolicy, oni nie mieli nawet z kim porozmawiać o tym. Nie? I tu przyszedł protestancki ruch oazowy w latach 70. Pojawiły się wspólnoty takie właśnie czytające Biblię. Nie? To jest zasługa protestantów. Jan Paweł II na to zezwolił. Ksiądz Blachnicki.
Jeszcze jako biskup.
Jako biskup krakowski. Ksiądz Blachnicki. Joe Łosiak. Oczywiście no to tę historię albo możecie doczytać. Możemy wam wysłać też książkę Joe Łosiaka.
Rewolucja Jezusa.
Rewolucja Jezusa, żebyście zobaczyli, jak to się historycznie odbywało. Od lat 70. do mniej więcej 90. Oczywiście powstają później na tej bazie różne inne wspólnoty. Na przykład wspólnota T. Też w Krakowie byłem.
No i powszechne kościoły domowe.
I to już jest 90. lata, tak, tak. Bardziej. To jest właśnie Kościół katolicki, niższy ruch oazowy, zabrania świeckim no, samodzielnego czytania i nauczania Biblii, nie? Że to tylko kler ma robić. I wtedy w odpowiedzi na to my zakładamy kościół, no tu właśnie widzicie telewizję tego kościoła, nie? Bo to początek lat 90., a część ludzi no, nie ma na tyle odwagi, żeby zerwać oficjalnie, przynajmniej wtedy w latach 90., oficjalnie z kościołem katolickim, bo to sekta, heretycy, kociawiara.
No dalej tak jest.
No dalej tak jest, ale już teraz ta, tak, widzisz, to 45%.
Mniej ludzi to obchodzi tam.
To zaczęli robić tak zwane kościoły domowe, czyli 2-3 rodziny właśnie z tych różnych grup oazowych czy innych wspólnot się tam spotykały w domu, czytały sobie Biblię, kościół o tym nie za bardzo wiedział, mieli znajomego księdza, który od czasu do czasu im w domu odprawił coś, co tam przypominało mszę, mniej lub bardziej tam wierzyli w te przeistoczenia, no to te grupy, one były bardzo, bardzo różnorodne, ale od momentu pojawienia się internetu i dużo prawdy można znaleźć, dużo forów jest, komentarzy i tak dalej, ta grupa tych katolików wątpiących w te kłamstwa katolickie, ale szukających Boga, zwiększyła się, myślę, diametralnie, a bardziej może ujawniła się. Oni zaczęli widzieć, że jest nas dużo.
No, mi się to podobało.
Mówię nas, bo ja też byłem takim katolikiem.
Mi się to podobało, jak przy naszej telewizji. To ty ten, często o tym mówiłeś, ale i też takie świadectwa, że wow, to nie jestem sam, nie oszalałem w tym, że właśnie mógł człowiek poszukać i znaleźć tych ludzi, którzy myśleli podobnie.
Tak. No to właśnie, kiedyś ksiądz profesor bał się powiedzieć o tych swoich wątpliwościach, nawet może tam jakiemuś zaufanemu bratu, zakonnemu innemu profesorowi, zakonnikowi to coś może szepnął, albo razem coś, no tak, nie, w jakiejś konspiracji, ale tak, żeby tak w internecie, na fejsiku coś podać, napisać, to się, no zobaczcie, człowiek, który był żołnierzem armii wrześniowej i tak dalej, czyli wiecie, no kulą się nie kłaniał, w różnych dziedzinach życia, bohater, także pilot, bo on już jako stary dziadek, tam nie wiem, 90 czy ileś lat miał, to jeszcze licencję pilota sobie zrobił, nie? Czyli wiecie, ryzykant, kozak tak zwany. A tu przed klerem katolickim, przed zemstą kościoła wymiękał, a teraz tych odważnych naprawdę, wiesz, pękła tama jakaś.
Ja przypomnę.
I mamy te dwie fale. Tę falę taką ateistyczną, taką nie chcę, odchodzę, wypisuję się. I tę falę coraz odważniejszych katolików.
No ja tutaj pragnę przypomnieć, jak program Którędy do Nieba z zeszłego roku, z lutego, gdzie właśnie ksiądz profesor Wierzbicki. No, spowiedź nie jest konieczna do odpuszczenia grzechów. No to jest bardzo odważny głos, gdzie spowiedź jest jednym z filarów.
No tu masz kolejny taki przykład, że ten trend odwagi narasta w Kościele katolickim. Wymieniłeś księdza profesora Wierzbickiego. On się skonfliktował z no, kulowską profesurą, hierarchią, tam go obrazili i on odszedł chyba na UMCS w tej chwili, na Lubelski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Jest tam chyba profesorem filozofii, ale właśnie pozwala sobie, będąc dalej księdzem katolickim, na takie jasne deklaracje. Księdza już nieżyjącego niestety Bocheńskiego to już pokazałem, no ale możemy też zobaczyć, jak ksiądz profesor Kobyliński, którego już wspomniałem, jak odważnie wychwala nasze protestanckie metody pracy duszpasterskiej.
Uważam, że to, co państwo robią jako telewizja Idź Pod Prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego, no to wszystko uważam ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli Kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest no, nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć no, pozytywnie, to znaczy jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować dla przyszłości, dla młodych pokoleń, no, jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną.
Czyli jest nadzieja, bo Polacy mają alternatywy i nawet no dużo. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale jednak są te alternatywy.
Tylko te alternatywy są na razie na poziomie poznawczym, nie na poziomie organizacyjnym. To znaczy Polacy już coraz odważniej myślą, nie? Formułują sprzeciw przeciwko części dogmatom katolickim, niekiedy przeciwko całemu Kościołowi katolickiemu, ale oprócz indywidualnych decyzji, czy komentarzy, czy jakichś tam niekiedy może artykułów, to za tym jeszcze nie idzie zmiana w Polsce. Nie? I tu jest problem, bo jeśli nie nastąpi zmiana, to zdecydowana część tych ludzi wróci na pozycję takich nominalnych katolików, czyli trzeba będzie wziąć ślub,
no to podprawić.
Nie będą kombinować, tylko pójdą do księdza. Nie? Podobnie z chrzcinami, czyli tak zwana ta otoczka sakramentalna, ta usługowa część Kościoła katolickiego. Nie? Ona jest bardzo ważna w życiu Polaków. To jest taka presja, urodzi się dziecko, no to tak zaraz po paru miesiącach, jak nie ma chrzcin, no to już jacyś wujkowie, jacyś niekiedy dziadkowie, tam rodzeństwo, no a jak, a kiedy chrzest, no wow, nie? Że zobaczcie, że tu naganiaczami do tego kłamliwego katolickiego systemu dla kleru są inni, no wydawało, oni myślą, że oni robią dobrą robotę, że się troszczą o dziecko, tak dalej, a w rzeczywistości są narzędziami diabła wywierającymi taką właśnie presję na rodziców i spora część się nagnie. Nie? Także jeśli nie pojawi się w Polsce alternatywa w postaci zorganizowanych środowisk chrześcijańskich, alternatywnych dla Kościoła rzymskokatolickiego, to ten cały sprzeciw, można powiedzieć, pójdzie trochę w gwizdek. Znaczy oni już nie będą gorliwymi katolikami, oni już tam będą limitować taką finansową jakąś tam aktywność w Kościele, no to będą kazać księża płacić za te sakramenty coraz więcej i tak dalej, za pogrzeb, za miejsce na cmentarzu, za różne inne tam jakieś rzeczy, za mszę za dziadka, nie? To każą tak jak w czasach reformacji, no ogromne takie wręcz podatki wprowadzali. Oczywiście dzisiaj kler się wycwanił, że spora część pieniędzy, które dostaje kler katolicki, nie idzie z dobrowolnych czy nawet wymuszonych zapłat za te sakramenty, tylko jest bezpośrednio z budżetu państwa, czyli Kościół jak taki pasożyt podłączył się do budżetu państwa i zasysa nasze podatki, wszystkich Polaków, wierzących, niewierzących, ateistów, marsjan, jakichkolwiek, zasysa je do swojej diabolicznej instytucji i to jest ich główne dzisiaj źródło dochodu. Nie? To trzeba pamiętać, że tu żaden rząd nie odważył się tego źródła odciąć, nie? Oczywiście rząd pisowski, najbardziej krwiożerczy, złodziejski, skorumpowany, on setkami milionów złotych karmił katolicką hydrę. Przykład księdza Salcesona Olszewskiego, no to on jeden 100 milionów.
A to chyba jest mało.
Ale to jest pikuś w porównaniu z Rydzem. To są, tam są, nie wiem, 200, 400 milionów. Różne
to
są
tak tyle wiemy.
Szacunki, a do tego jeszcze dochodzi utrzymanie tam tej całej armii wielotysięcznej katechetów tak zwanych, nie? Czyli opłata za kiedyś miała być darmowa ta katecheta, już dzisiaj idzie to w miliardy. Oczywiście fundusz kościelny i tak dalej, i tak dalej. Czyli kler katolicki umówił się z komunistami już w 1950 roku, że on będzie służył komunistycznej władzy, czy każdej władzy, jaka po niej nastąpi, ale za to chce być utrzymywany. To utrzymanka, czyli inaczej prostytutka, nie? W 1950 roku kler w Polsce zaczął się już na wielką skalę prostytuować z władzą komunistyczną i trwa to do dzisiaj. I zarówno Kaczyński, jak i Tusk tolerują ten stan, tylko że Kaczyński więcej daje.
I więcej dostaje.
I większe poparcie dostaje. Tusk daje mniej, ale też daje, nie? I też tak strasznie z nim nie walczą.
No to ja bym tu jeszcze takie jedno pytanie, no to już tak może krótko, no widzimy ten sprzeciw, a też u siebie widzimy wzrost zainteresowania większy, więc miliony wyświetleń. Czy to też jakoś można połączyć, że ci ludzie szukający tych alternatyw trafiają na nasze programy, materiały, gdzie też serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu z nami?
Na pewno tak jest, jak mówisz, że do milionów ludzi już dotarliśmy. Nie? To szczególnie ostatni rok, ten, który minął, no to on jest mniej więcej, jakby całą naszą dziesięcioletnią służbę podzielić, to 9 poprzednich lat to jest połowa zasięgów i ostatni rok to jest druga połowa. Nie? Czyli to pokazuje ten trend, o którym mówisz, że naprawdę miliony ludzi gdzieś sięgają, szczególnie po nasze krótkie formy. Nie? Czyli gdzieś im te tematy antyklerykalne, probiblijne, proprawda, uczciwość, gdzieś im grają w duszy. To jest dobre, bo już jest jakieś stałe środowisko, gdzie, czy stały punkt odniesienia, gdzie można się zwrócić, jakby człowiek szukał jakiejś porady, pomocy i tak dalej. Ale to jest dalej za mało, nie? Bo jeśli Polska ma się trwale zmienić, to ci ludzie, którym oczy się otwierają już naprawdę, oni muszą się zacząć organizować, nie? Bo inaczej, tak jak powiedziałem, kler dalej będzie sprawował tę władzę nad duszami, będzie ją sprzedawał politykom, to się nazywa sojusz tronu i ołtarza, i po tym takim czasie, to tak jak z pedofilią, nie? Że kiedy się Polacy dowiedzieli, film Kler, filmy Sekielskich.
Oburzenie.
Wow! Ale dzisiaj to już nawet orgie w seminariach, przez całe seminarium, ta sama diecezja sosnowieckie, to był jeden wielki burdel, że papież zamknął to seminarium, bo to był homoseksualny burdel, można tak powiedzieć, dla księży, zakonników i tak dalej. I tam właśnie młodych kleryków obracali.
No też jeszcze a propos tych seminariów, to już pomału nie ma dla kogo tych seminariów trzymać, bo już też względem 92 roku, a 2024, no to widzimy gdzieś ponad pięciokrotny spadek, gdzie było w 92 5300 kleryków, a teraz mamy niecały 1000.
Tak. To jest problem. Prawdopodobnie Kościół sobie poradzi, że będzie imigrantów sprowadzał w roli księży, nie? Tam gdzieś z Afryki i tak dalej. Dla nich to jest wielki awans społeczny, dostaną się do Europy. Także kiedyś na filmie Sami Swoi, znaczy no, w kontynuacji tej, gdzie tam jadą do Ameryki, nie? No to widzą czarnego księdza, no to tam...
Świat się kończy.
Świat się kończy. Dziki panie, nie? To wtedy było jako w komedii i że tego. Teraz na każdej parafii pewnie niebawem jednym z wikarych będzie jakiś imigrant. Także w ten sposób zakleją tę dziurę, o której mówiłeś. Ale, tak jak mówię, niebezpieczeństwo jest takie, że ten boom takiego wow, Kościół kłamie, on powoli straci emocjonalną, ten element emocjonalnego pobudzenia i element nowości. Ludzie się do tego przyzwyczają i wrócą do tego kościoła już odmienieni mentalnie, ale wrócą po usługi. I dalej będą nominalnie członkami tego kościoła, będą dzieci wysyłać na religię. Oczywiście te dzieci, no już tam wiecie, jak już trochę tylko podrosną, to już nie chcą i w tych klasach ponadpodstawówkowych, szkołach, no to tam już do zera to po prostu tego. Ale widać, że jeszcze rodzice dzieci nakłaniają do chodzenia na religię w podstawówce, nie? I że jeśli nie powstanie zorganizowana alternatywa protestancka, to ci ludzie powoli wrócą do kościoła katolickiego. Już oczywiście mówię, nie jako tacy zagorzali tam katolicy, tylko tacy nominalni, ale jednak będą kulturowo korzystać z tej usługowej części jajeczko, umaczam w chrzanie, pasterka, kolęda, o takie tam rzeczy. I może to spowodować taki regres duchowy całego społeczeństwa, nie? Bo w jaki sposób rodzi się dobrobyt społeczeństwa? Nie mówię o dobrobycie w sensie finansowym, bo dobrobyt, czyli dobry byt, nie? Nie tylko pieniądze stanowią o dobrobycie.
Poczucie bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa, czyli wymiar sprawiedliwości, tak. Nie? Czyli sprawiedliwe prawo, sprawna policja, sprawne sądy i tak dalej. Teraz afera kolejna wybuchła, jak to tam ludzi oszukiwali w takich klubach różnych, jakiś go-go czy gdzieś w Warszawie, i w to byli zamieszani, no właśnie, skorumpowani policjanci, nie? O prokuraturze, która służyła komunizmowi, to mówiłem dzisiaj o 13, za czasów Ziobry, nie? Służyła umacnianiu chińskiego komunizmu w Polsce, czy wpływów rosyjskich, to wiemy. Do dzisiaj praktycznie nie działa prokuratura w tym obszarze walki z agenturą i z dezinformacją rosyjską. Czyli potrzebujemy do takiego dobrobytu, dobrostanu potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy spokoju w państwie, przewidywalności państwa, nie? Potrzebujemy takiego zaufania do państwa, czyli państwo nie może nas gnębić kontrolami, podejrzaniem, okradaniem przez nadmierne podatki i tak dalej. Dużo by jeszcze można mówić. I najwyższy poziom takiego dobrostanu osiągnęły państwa protestanckie. Nie? To jest chyba dla każdego, czy katolika, czy ateisty, jest to oczywiste. O tym mówił też doktor Napierała, który jest no, bardzo takim szanowanym ateistą w Polsce. Mówił właśnie, że protestantyzm to zmienił ten świat feudalny właśnie w tę stronę tego dobrostanu społeczeństwa obywatelskiego, zamożności, sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście to nie jest raj na ziemi, nie? Ale w porównaniu z krajami katolickimi to jest 300 lat do przodu. Tak mniej więcej kraje protestanckie się rozwinęły w porównaniu z krajami katolickimi, a jakby się tam wychylić gdzieś taka czarna dziura, to tam są kraje prawosławne, nie? Także taki mniej więcej jest rozdziew, jeśli chodzi właśnie tylko o czytanie Biblii i stosunek do Jezusa, nie? To jest perspektywa historyczna i geograficzna, można tak powiedzieć, taka no, geografia polityczna, ale można też otworzyć Biblię, jeśli byście to zrobili. 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł rozmawia na takim najbardziej rozpolitykowanym forum z tego basenu Morza Śródziemnego, czyli na ateńskiej Agorze. Tam go zaprosili, bo przyjeżdża do Aten i zaczyna mówić o jakiejś innej religii, a oni są tacy bardzo otwarci na wszystkie nowinki, pytają i tak dalej. Zaczynają z nim tam na targu dyskutować, to tak jak na fejsiku, filozofowie. Tak przy okazji pozdrawiamy księdza Kramera. Już dotarł do nas i no, komentarz umieścił. Tam chodziło o powtórne przyjście Jezusa. Dlaczego w Kościele się o tym nie mówi? Także widać, że oni już nie mogą zlekceważyć istnienia, przemilczać telewizji Idź Pod Prąd. Także apostoł Paweł najpierw na ulicach, tam z tymi filozofami się, że tak powiem, sprzecza, pokazuje prawdę o Bogu. No oni nie bardzo dają sobie radę, ale są mimo wszystko zaciekawieni. Mówią, zaprośmy go na Areopag, tam wszyscy siądziemy, posłuchamy, co ten człowiek ma mądrego do powiedzenia. I tak się też staje. 17 rozdział Dziejów opisuje tę przemowę apostoła Pawła. Zachęcam do przeczytania jej w całości, ale w pewnym momencie on mówi, w jaki sposób Bóg wychowuje narody. Mówi, że Bóg stworzył narody. Możecie to sobie zobaczyć w tym 17 rozdziale. Nie? Z jednego pnia, z jednego człowieka, jak gdyby wywiódł te wszystkie narody, dał każdemu narodowi miejsce na ziemi, czyli granice, i dał czas. Czas na co?
Czy go znajdą?
Dokładnie. Tam tym głównym jak gdyby kryterium, w jaki Bóg ocenia narody, to jest, czy szukają Boga, a dokładnie tak jak powiedziałeś, czy go znajdą. Nie tylko, żeby go szukały, będzie albo i nie będzie, jak góral o pogodzie, nie, tylko żeby osobiście go znaleźli. On, Paweł się dobrze przygotował do tej misji, jest Żydem, ale obywatelem rzymskim, ale doskonale zna literaturę, filozofię, także religię
historię
grecką
miejsca.
I on cytuje im z pamięci ich filozofa, mówi tam o Agnostoteo, czyli nieznanym Bogu, bardzo, bardzo pasjonująca sprawa. Jakbyście chcieli więcej sobie przeczytać o tle historycznym właśnie tego wydarzenia, polecam książkę Dona Richardsona Wieczność w ich sercach. Miałem przyjemność tłumaczyć tę książkę, stąd jeszcze do dzisiaj ją naprawdę dość dobrze pamiętam i ta historia Agnostoteo z Agory Ateńskiej jest tam szczegółowo opisana i ten filozof właśnie z Krety akurat pochodzący i apostoł Paweł go cytuje i ten cytat znajduje się w Biblii tego filozofa greckiego, że Bóg jest blisko każdego z nas. Ja to, że tak powiem, tłumaczę za pomocą takiego wersetu z Apokalipsy 3:20. Blisko, a dokładnie wyobraź sobie, że Jezus już stuka do twoich drzwi. Nie tylko do twojego domu, nie? Jest jeszcze bliżej. Stuka i kołacze do twojego serca. To Jezus mówi, oto stoją drzwi i kołacze do ciebie. Jeśli ktokolwiek, jeśli ty posłyszysz mój głos, mówi Jezus, i otworzysz drzwi, wejdę do ciebie, tu już w liczbie pojedynczej, to mówię, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał, a ty ze mną. Nie? Czyli to jest oferta Jezusa do takiego osobistego, najbliższego poznania Boga. I na to Bóg patrzy. Nie? Oczywiście nie wszyscy się nawrócą, bo Jezus mówi, że jest tylko wąska droga, a większość no to idzie w durnocie. Ale patrzy na narody, jaki jest procent tych ludzi, którzy się nawrócili. Nie?
A jak wiemy z historii, niewielki procent.
To jest niewielki procent, ale to tak jak światło i ciemność. Chrześcijanie, czyli ludzie, ci, którzy podjęli tę osobistą decyzję, nie kulturowi, którzy się urodzili w krajach tam postchrześcijańskich, czy tak, ale ci, którzy podjęli tę osobistą decyzję, oni są światłością świata. Nie? No, światłość, wiecie, no to jest tak jak dom. Tam jest jako świeca, czy jakiś
no, jedna
tam...
świeca może oświetlić cały,
cały dom, nie? Ale, że wiecie, to jest mało tego, ale ze względu na intensywność w ciemności, no to to światło się rozchodzi na cały dom. I dlatego narody protestanckie, gdzie tylko 10, 5%, 15% ludzi osobiście zwróciło się do Jezusa Chrystusa.
Stany chyba miały 3%, jak odzyskiwali niepodległość.
Nie, to więcej, dużo więcej było. Więcej. 3% to mieli takich, którzy chcieli się zaangażować w walkę o niepodległość. Aha. Także tylko 3% zmieniło historię, można tak powiedzieć. Stąd wystarczy 3% zdeterminowanych ludzi przy jakiejś idei, żeby zmienić bieg historii. Nie? To jest dobra analogia, bo ona pokazuje, że wcale nie musi być tam 90 ileś tam procent tych nowonarodzonych chrześcijan, tylko kilka procent, kilka, maksymalnie kilkanaście, tak jak badania socjologiczne pokazują. Najwięcej chrześcijan, że tak powiem, w społeczeństwie to było nie w Stanach Zjednoczonych, może się zdziwicie, ale na terenie Europy, w Norwegii. W latach 80. ja się do tych badań odnoszę, bo dzisiaj no to już jest dużo mniej, ale to jest takie apogeum, można powiedzieć, rozwoju, koniec apogeum rozwoju chrześcijaństwa, to są jeszcze lata 80. No to w Norwegii odsetek nowonarodzonych chrześcijan zbliża się do 20%. I to jest największy w świecie, można tak powiedzieć, nie? Jeśli chodzi o państwa. W innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, to było w najlepszym wypadku co najwyżej kilkanaście. Oczywiście churchgoers, czyli tych, którzy chodzili do kościoła, a to może było 70%, 60%, różnie, nie? Ale mówimy o tych, którzy osobiście nawiązali znajomość z Jezusem Chrystusem, bo to Bóg ocenia w narodzie, nie? To pokazaliśmy wam w Dziejach Apostolskich, że chce, aby ludzie z danego narodu go osobiście znaleźli, bo on nie jest daleko, on chce wejść do twojego życia, nie? I kto na to odpowie, staje się nowym stworzeniem. List do Kolosan opisuje ten moment jako, że Bóg wyrywa go, Bóg Ojciec wyrywa go z ciemności, nie? I przenosi do Królestwa Jezusa. Gdzie? Tu dla pytanie o spowiedź, gdzie już jest odpuszczenie grzechów wszystkich na zawsze. Nie ma spowiedzi, nie? W biblijnym chrześcijaństwie nie ma spowiedzi po odpuszczenie grzechów. Można sobie wyznawać grzechy, jak ja na przykład zrobię coś brzydkiego wobec ciebie, no to powinienem przyjść i przyznać, czy wyznać to tobie, podziękować Bogu, że już mi to przebaczył, a nie Boże, przebacz, proszę, nie wsadzaj mnie do piekła i tak dalej. Nie. Zbawienie, niebo jest za darmo, za śmierć Chrystusa. Nie? Także pytanie... Czy uda nam się teraz w Polsce przejść z tego uświadomienia już może i setek tysięcy, może nawet miliona ludzi?
Taki do podjęcia decyzji.
Taki był zakres mniej więcej oddziaływania ruchu oazowego w latach 90., 80. i 90. Mówi się, że do czasu likwidacji ruchu oazowego przez biskupów katolickich, no to przewinęło się, czy usłyszało Ewangelię od tego ruchu około 2 milionów Polaków. Ja myślę, że dzisiaj to myśmy przebili ten pułap, jest dużo więcej, ale ruch oazowy no, góruje nad nami tym, że ksiądz Blachnicki potrafił tych ludzi przy pomocy też misjonarzy protestanckich, państwo bratonowie, jedni z nich, to byli u nas gośćmi, my byliśmy u nich w domu na Florydzie, zgromadzić we wspólnoty. Nie? To był inny czas. Wtedy ludzie to się na prywatkach gromadzili, naturalnie szukali wspólnoty w tej siermiężnej, takiej szarej rzeczywistości komunistycznej. Dzisiaj zgromadzić ludzi jest dużo trudniej. Wy chętnie nas słuchacie, Ale żeby się do nas odezwać, żeby przyjechać na jakiś zjazd, żeby spotkać się z jakąś naszą grupą biblijną, bo mamy praktycznie w każdym dużym mieście w Polsce ludzi, a jak nie, no to możemy tam dojechać, się z wami spotkać, to to już jest dużo większy próg, niż było to w latach 70. czy 80., nie? Mimo że tam działali agenci komunistyczni, nie zawsze to było mile widziane, władza niekiedy pacyfikowała te obozy oazowe i różne tam inwigilowała nas i tak dalej, to ludzie mimo wszystko, mimo tego ryzyka garnęli się do tych wspólnot, a dzisiaj nie. I teraz to jest właśnie problem naszego narodu. Jeśli nie uda się wyzwolić jakiejś metody, żeby tych ludzi, którzy już stracili zaufanie do kleru katolickiego i zaczynają szukać w Biblii, żeby ich w jakiś sposób zgromadzić, zorganizować we wspólnoty, to ta reforma Polski pójdzie w gwizdek. Duchowa reforma Polski się nie uda, jeśli tego nie zrobimy. To jest zadanie. Nowy rok, warto sobie tak z lotu ptaka spojrzeć na to. To jest zadanie przed nami, przed oczywiście wszystkimi chrześcijanami, protestantami w Polsce, ale zorganizować, najpierw zachęcić tych ludzi do kontaktu, bo dzisiaj jest zatomizowane społeczeństwo, tylko kontakt internetowy. Chociaż rodzą się ruchy, o tym może kiedyś jeszcze porozmawiamy w następnym programie, rodzą się ruchy, że ludzie już mają dość tego internetu, a chcą spotkań w realu.
Nie? Tak jest. Na to liczymy.
Na to liczymy. Zachęcamy was oczywiście, jeśli chcecie, żeby ktoś z nas was odwiedził, porozmawiał z wami telefonicznie, czy na mediach społecznościowych, jakimś tam Zoomie, czy czymś takim. To już jest coś więcej niż tylko słuchanie naszych programów. To naprawdę pomyślcie, że to nie jest tylko wasza indywidualna sprawa. Nie? To jest pewna inwestycja w przyszłość Polski.
No i tutaj jeszcze też, jak zachęcamy też, można u nas zamówić Nowy Testament za darmo. Płacicie tylko za koszt przesyłki. Tutaj jak pastor machał w takim małym formacie, ale są też w większym formacie, z większymi literami.
Tak, więc... to jest taki, no ja już muszę tu zdjąć, bo jestem krótkowidzem, nie? Żeby przeczytać, ale no, można go ciągle mieć przy sobie.
Tak, i tam jest ta oferta właśnie, jaką Jezus ma dla was. Tak więc... Dziękuję za dzisiejszy program. Moim i Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki.
Bardzo Tobie dziękuję, Państwu również. Myślę, że no, poruszyliśmy bardzo ważny temat, który dotyka każdego z nas. I bardzo bym chciał, żebyście pomogli rozpropagować ten temat, żeby on dotarł właśnie do takich Waszych znajomych, o których już wiecie, że im coś błysnęło, że zaczynają szukać, zaczynają kwestionować. Być może już otworzyli Biblię, nie tylko tam na Wielkanoc, kiedy zwierzęta mówią, nie? To wtedy katolik czyta, tam zdaje się, drugi czy pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Nie, no, przepraszam, nie Jana, tylko Łukasza. Nie? Tylko, że zaczynają czytać ze zrozumieniem więcej tam, gdzie kler ukrywa różne fragmenty. Na przykład, czy słyszeliście w kościele taki fragment, że biskup ma być mężem jednej żony i mieć dobrze dzieci wychowane? No, ciekaw jestem.
Ja bym powiedział tutaj z Dziejów Apostolskich, jak jest tam uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. To tego wersetu w ogóle nie ma. Jest tylko w tysiąc latce, jest pusta dziura, pusty werset.
Także kler próbuje ukrywać to. Jeśli macie takich znajomych, który już coś zaświtało, albo widzicie, że to są rozsądni ludzie i mogą zrozumieć ten przekaz, to bardzo was proszę, wyślijcie ten program dalej, gdzieś go udostępnijcie na swoich mediach społecznościowych. No i tak jak już Leszek się z wami pożegnał, no to i ja powiem dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
O, wielkie dzięki za wasze zaangażowanie w obalanie katolickiej mitologii. Jak to wspaniale, że jestem w rękach Jezusa. To tylko kilka z tysięcy komentarzy i wiadomości, które dostajemy od was. Dlatego co tydzień nagrywamy tutaj program Turędy do Nieba. Jeśli macie więcej pytań lub po prostu chcecie z nami porozmawiać, piszcie na adres kontakt@iswodprat.pl albo znajdźcie nas na social mediach Idź Pod Prąd. Jeśli z kolei podoba wam się Turędy do Nieba, możecie nas wesprzeć klikając super podziękowanie pod tym programem. Dzięki za wasz czas i do zobaczenia za tydzień.